Ja wiem, że można strzelić po jednym, golnąć malucha, przepłukać gardziel, przeczyścić rynsztok, żłopać jak szewc, osuszyć wiadro, wyłość galonik, zalać się w pestkę, urobić się jak dega, struć się w trupa, to cytaty z twojej książki, ale odurzać się eterem na Suwalszczyźnie?
Przede wszystkim. Tylko to trzeba też wspomnieć, o jakich czasach mówimy. Musimy się cofnąć co najmniej do okresu międzywojennego, chociaż i ten specyfik był popularny także po wojnie ostatniej. Tak, to eter był tym podstawowym produktem, którym się u nas odurzano. To nie było tylko picie, ale przede wszystkim, krótko mówiąc, narkotyzowanie się.
I pito, narkotyzowano się eterem dosyć powszechnie, chociaż był to temat wstydliwy, prawda?
Ja myślę, że w tamtych czasach nie tak, jak to właśnie było już po wojnie, gdzie się ludzie coraz bardziej się ukrywali, na tyle to było wstydliwe, dlatego że nie było już akceptowane przez pokolenie, które wchodziło tak w życie, a było tylko praktykowane przez osoby, powiedzmy, doświadczone w tym temacie właśnie eteryzowania się. Te osoby oczywiście zwane eteromanami, to jest pewne. Ten czas przedwojenny, myślę, że to jednak było na tyle popularne i na tyle chodliwe i na tyle, można powiedzieć, było dostępne w każdej wsi, w każdym miasteczku, w każdym większym, mniejszym mieście, tutaj właśnie na pograniczu polsko-niemieckim, polsko-pruskim, że właściwie w każdym domu eter był specyfikiem dostępnym na co dzień.
Kiedyś wierzono, że fale radiowe rozchodzą się w eterze, nomen omen, co jest nieprawdą, ale prawdą jest, że pod wpływem eteru popełniano przestępstwa i takowych było sporo na Suwalszczyźnie.
No tak, sam eter, no te właściwości odurzające miał przede wszystkim w tym pierwszym strzale. Sami ci, którzy się odurzali tym eterem, tak mówisz, że to jest strzał, takie uderzenie. Potem następowało podniecenie i potem zazwyczaj był to sen eterowy. Szał eterowy, niektórzy jeszcze mówili, że to coś takiego, w którym człowiek tak nie wiadomo co robił. Także przestępstwa pod wpływem eteru, czyli takiego odurzenia właśnie szału eterowego, były bardzo częste i tych przestępstw było tyle, że nie jest tego po prostu zliczyć.
Oczywiście pito wtedy alkohol, ale wspominasz w książce, że i kokainę zażywano, zażywali przede wszystkim oficerowie i zarówno eter, jak i kokaina była przemycana przez granicę.
Tak, no kokaina była zupełnie innym towarem niż eter, bo eter był ogólnodostępny dla wszystkich ludzi, dla włościan, to był środek bardzo tani, a kokaina już dla elit. Kokainę znali przede wszystkim właśnie żołnierze z naszych jednostek, z Grodna, z Suwałk, no i nie tylko, z Augustowa też, ale kokaina była właśnie towarem już wtedy, przed wojną drogim, tak naprawdę sprowadzonym do nas, przemycanym na zamówienie. Większość osób, która się tym zajmowała, przemytem tej kokainy, wiązała się z tym większym ryzykiem, była dużo bardziej zakazana, a na eter już przemykano oko bardzo często, więc wyłapywano tylko poszczególne grupy, jeżeli to byli na przykład żołnierze KOP-u, którzy mieli za zadanie wyłapać, tak jak obecnie policjanci, jakąś normę, to przepuszczali przez granicę ileś osób, a ileś osób wyłapywali albo łapali tych, z którymi mieli przez dłuższy czas na pieńku. Często to były rodziny, ale też mówię, kobiety przepuszczano bardzo często przez granicę, a z kokainą już nie było tak łatwo, dlatego że to był towar, na którym przede wszystkim traciło państwo polskie. To były wielomilionowe nadużycia.
Przemycano też radia?
Tak, były to takie niewielkie radyjka produkcji niemieckiej, ale przemycano też patefony, no i ekskluzywne na tamte czasy aparaty fotograficzne. Oczywiście były też towary, na które wcześniej trzeba było złożyć zamówienie, a w drugą stronę Niemcy u nas zamawiali konie. Także to jest też taki towar, który był bardzo chodliwy. Tak jak my słynęliśmy z tego, że po II wojnie światowej Niemcom kradliśmy samochody, tak, na ich terenie w Niemczech, to Niemcy nasze konie kradli za pośrednictwem właśnie koniokradów tutaj na naszym terenie, właśnie Suwalszczyzny głównie, a też Litwy. I te konie szły, to były głównie konie zimnokrwiste, szły do Niemiec, ale też na przykład do Holandii.
Polak bako jak koniem kradli, jak oddawał. W książce są też wypisy z kroniki kryminalnej Suwalszczyzny. Jest na przykład wielka miłość nożownika, są właśnie przemytnicy, szpiedzy, handlarze, domokrążcy, są samosądy, są historie takie jak Ułan kontra awanturnik, niewierna żona. Czy to znaczy, że w tym okresie międzywojennym to był niebezpieczny region?
I tak nie. Dlatego, że nie mierzmy tamtych czasów naszą miarką. W ogóle nie projektujmy historii, która już się wydarzyła na dzisiejsze czasy, co często bardzo robią oczywiście politycy, którzy idą na kolanach śladami martyrologii polskiej, a to jest zupełnie nie ta droga. Można powiedzieć, że czasy były niebezpieczne, ale z naszego punktu widzenia. A ci ludzie normalnie to funkcjonowali, normalnie żyli, normalnie brali śluby, normalnie wychowywali swoje dzieci, normalnie umierali, tak jak to ma miejsce dzisiaj i musieli w tym jakoś egzystować. A my już spoglądamy z innego punktu widzenia. Projektowanie życia, załóżmy w Kongo, albo obecnego życia, albo w Tajlandii nie ma się nijak do życia w Europie. To jest podobnie.
No i w książce skupiasz się jednak na pewnym wycinku rzeczywistości. Twoja soczewka koncentruje się na tej przestępczej przeszłości Suwalszczyzny. Już tak na koniec się zastanawiam, po co właściwie zbierać takie kryminalne, czasem brukowe może nawet historie niegodziwości popełnianych przestępstw i to wszystko uszlachetniać książką?
Dobre pytanie. Dlatego, że sam nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że to jest coś, co jest zakazane. W pewnym stopniu jest jakimś tematem tabu. W pewnym sensie są to historie zapomniane i świat zupełnie wymazany. A zawsze ludzi korci, żeby zajrzeć tam, gdzie coś jest właśnie zakryte jakimś woalem tajemnicy i podejrzeć, co tam się działo. I mi się wydaje, że to o to chodzi.